Miło mi jest widzieć was wszystkich tutaj na tym miejscu, ale miło też wiedzieć, że wielu dalszych są złączeni z nami przez środki masowego przekazu. Chciałbym też na wstępie powiedzieć, że Boże Słowo jest niesamowity skarb, dlatego że w nim mamy wiele, wiele wydarzeń, prawdziwych wydarzeń, które właśnie są związane z niełatwymi życiowymi sytuacjami. Myślę, że takie wygodne życie, jakie my dzisiaj możemy sobie prowadzić, że takich scen w Bożym Słowie jest bardzo mało, ale bardzo wiele jest tam właśnie tych wojen, niewolnictwa, głodu, chorób, prześladowania. Nawet nie bali się ludzie rzucić na Bożego Syna, aby Go tym najgorszym sposobem poniżyć i skazać na śmierć. To jest Boże Słowo i wiele dzisiaj ludzi, którzy otworzą na różnych kartach Biblii i czytają te sceny, mówią sobie: to jest straszne, to nie mogę czytać, to mnie obraża. Ale dla nas może być właśnie każda taka scena z Bożego Słowa taką lekcją, z której możemy się dużo nauczyć, lekcją, która może nam pomóc właśnie w naszej niełatwej sytuacji, że będziemy oglądali nie tylko tą ludzką niedoskonałość, ale będziemy oglądali za tym właśnie tą Bożą miłość, cierpliwość i tą Bożą genialitę, kiedy to z tych, można powiedzieć, sytuacji bez wyjścia Bóg znajduje bardzo oryginalnym sposobem ratunek, pomoc i takie nowy start do dalszego życia. I właśnie taką scenę chciałbym dzisiaj przeczytać, która zapisana jest w Księdze Sędziów w 6 rozdziale i będę czytał kilka wierszy od początku. Ten pierwszy wiersz, później 8 wiersz i potem od 12 po 16. Księga Sędziów. Jest tutaj mowa o Gedeonie. Od pierwszego wiersza jest tam zapisane takie rzeczy. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków na 7 lat. 7 wiersz. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, 8 wiersz, posłał Pan do syna izraelskiego męża proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, jam jest Pan Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amoryjczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście głosu mojego. 12 wiersz. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czy nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mojego ojca. A Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianczyków jak jednego męża. Tyle z Bożego Słowa. Już dłuższy czas modlimy się za młodą generacją. Modlimy się o to, by Pan przejawił swoją łaskę, by Pan sprawił ochotę iść drogą przemiany, drogą wydania się w młodej generacji. Każdy wtorek spotyka się grupa ludzi tutaj, aby modlić się, aby jednoczyć się właśnie przede wszystkim za ten temat. A kiedy modlimy się, to te modlitwy coś czynią, nie tylko w niebie, ale czynią i w sercach ludzi, którzy się modlą. Może macie podobne doświadczenia, że kiedy modlicie się systematycznie za coś, to tworzą się w waszym umyśle nowe myśli, nowe podniety. Posuwacie się gdzieś do przodu. Mam takie doświadczenie, że kiedy modliłem się za coś konkretnego, to chociaż nic się jeszcze nie wydarzyło, to w pewnej chwili czułem, że ta modlitwa jest wysłuchana, że już dalej nie muszę modlić się, prosić Pana, że On już to wysłuchał. I rzeczywiście po jakimś czasie się coś wydarzyło, co było świadectwem tego, że Pan słyszał te moje modlitwy. I właśnie w związku właśnie z tym, kiedy modlimy się, to jest ten pierwszy krok, właściwy krok, ale na pewno te modlitwy będą nas posuwać tam, gdzie i nasza mowa, nasze stanowisko musi odkrywać właśnie to, co Bóg może czynić i co Bóg czynił i co będzie czynić. Mocno przemawia do mnie ten przykład Gedeona, tego młodego człowieka, który był w czasie, kiedy nie było łatwo w narodzie izraelskim. Był w czasie, kiedy był nieprzyjaciel, który przez 7 lat znęcał się nad narodem izraelskim, który okradał ich systematycznie o coś, co potrzebowali do swojego życia. Myślę, że i dzisiaj młoda generacja jest w takim potencjalnym zagrożeniu. Więcej rok są młodzi studenci pozostawieni przy monitorach, przy sieciach socjalnych. Przecież młody człowiek jest właśnie, potrzebuje wzory, potrzebuje tego osobistego kontaktu. W naszej społeczności wznosi się coraz więcej krytyka, że studenci dostają się na ten ostatni plan w sprawie rozwolnienia, chociaż priorytetem miała być właśnie ta najmłodsza generacja. Chciałbym dzisiaj właśnie na przykładzie tego przeczytanego tekstu pokazać, jak zupełnie inaczej Bóg odnosi się do tej kryzysowej sytuacji, jak zupełnie inaczej odnosi się do tych, których inni prawie że nie zauważają, z którymi inni się nie liczą. Zauważyłem, jak Bóg wyszukuje tych, których inni odrzucają, nie chcąc dać im pewnych możliwości. Taka właśnie jest historia tego starotestamentowego Józefa, albo Dawida, albo Rut, oczywiście i Gedeona, ale też i Jezusa, jego uczniów, nawet tego wykształconego apostoła Pawła. Wszyscy ci, których wymianowałem, byli odrzuceni. Byli odrzuceni przez swoich najbliższych, przez swoich panowników. Apostoł Paweł doświadczył odrzucenia nawet od braci starszych w zborach, które sam zakładał. A po jakimś czasie właśnie ci liderzy tych zborów namawiali innych, żeby nie słuchali apostoła Pawła. Jak oddziaływała na tych ludzi właśnie taka akceptacja? Jak oni wyrównali się z tym, że w tych najlepszych zamiarach, w tym, co oni czynili, byli odrzuceni, byli pogardzeni, byli poniżeni? Czytaliśmy o tym, że w czasie, kiedy Bóg powołuje Gedeona, że sytuacja w narodzie izraelskim nie była łatwa. Przedtem Debora i Barak zwyciężyli nad królem Kanaanu, zyskali dla tego narodu na długi czas Bożą przychylność i Bożą ochronę. Dlatego, że Debora prorokini była tą osobą, która osobistym przykładem była dla całego tego narodu, że czciła Boga, miłowała Go, uwielbiała Go, uczyła naród w taki sposób żyć. I czytamy, że przez 40 lat naród izraelski doznawał spokoju. Cała jedna generacja mogła w spokoju żyć, rozwijać się. Ale zawsze my ludzie, nie tylko naród izraelski, ale każdy jeden z nas, jeżeli nie czynimy pewne konkretne decyzje w naszym życiu, to tak powoli, powoli oddalamy się od Boga i dostosowujemy się do ludzi, którzy żyją koło nas. Po 40 latach naród izraelski już zupełnie spokojnie uczciwa nie tylko Boga, ale i Baala, tego pogańskiego Boga, buduje ołtarze, na których składają ofiary. Może właśnie dlatego, aby nie narażać się na nieprzyjaźń tych okolicznych narodów. Bali się, a strach powoduje to, że dostosowujemy się do mocniejszego. Tym gwarantowali sobie, że jeżeli nie różnili się nawet w swojej religii, że te okoliczne narody nie będą ich nieprzyjaciółmi. Ale rzeczywistość była zupełnie inna. Te narody, czując właśnie to osłabienie, to dostosowanie się do tych pogańskich zwyczajów, zaczynają wykorzystywać naród izraelski i zaczynają ich okradać, zaczynają zneużywać ich pozycję w bardzo zły sposób. Już wtedy, kiedy Jozue żył, pod koniec swojego życia, zanim jeszcze zmarł, Bóg posłał anioła pańskiego. A dzisiaj wielu tych, którzy wykładają pismo, mówi, że wtedy, kiedy w Starym Testamencie napisane jest anioł pański, że to jest w rzeczywistości Jezus Chrystus, który, przyjmując postać anioła, podchodził już w Starym Testamencie do ludzi, aby nieść im poselstwo, aby powiedzieć im te najważniejsze rzeczy. I właśnie ten anioł pański, ten Jezus, przychodzi pod koniec życia Jozuego do narodu izraelskiego i mówi tym przedstawionym, tym odpowiedzialnym ludziom: nie wypędziliście obce narody z tej swojej ziemi, którą wam obiecałem. Nie wypędziliście też ich bogów, dlatego że oni mają te swoje bogi. I wiedzcie, że oni, pozostając pomiędzy wami, w waszej bliskości, właśnie ci ich bogowie będą dla was sidłem. Sidłem, do którego bardzo łatwo zostaniecie wciągnięci. To było kiedyś, to było dawno temu, ale bogowie różni zawsze byli tutaj na ziemi. Zawsze ludzie potrzebowali kłaniać się komuś, oddawać mu cześć, a jeżeli nie był to Bóg, to był to ktoś inny. Wspominam, kiedy byłem na szkole średniej, byłem jedyny w tej klasie, który nie był organizowany w Związku Młodzieży Socjalistycznej. Kilkakrotnie przemawiał mnie mój klasowy, mówił mi: rzuca się to na oczy. Kiedy przyjdzie inspekcja do szkoły, zaraz takie rzeczy zauważa. Możesz mieć kłopoty. Nie musisz być nakłoniony sercem do tej idei, ale przynajmniej na oko, żeby to wyglądało, że jesteś też w tej organizacji. Zawsze odmówiłem. Nawet może dlatego, że nie uświadomiłem sobie to pewne niebezpieczeństwo. Ale wiem, że w tym czasie wielu ludzi, żeby nie stracić pracy, żeby móc studiować, czynili pewne rzeczy na oko, aby ułatwić sobie życie. zewnętrznie ułatwili sobie życie. Jest pytanie, co to robiło, jakie to miało znaczenie właśnie w ich duchowym bogactwie. Czy nie było to właśnie wypróżnienie czegoś, co Bóg tam chciał wkładać, nie przez tą najłatwiejszą drogę, ale przez różne kłopoty, niepowodzenia. We chwili, kiedy naród izraelski woła do Boga po tych 7 latach i prosi, Boże, pomóż nam, przychodzi prorok i przypomina im, że to nie Bóg, ale ich własna wina spowodowała taką sytuację. Ale prorok mówi, nie bójcie się tych bogów amorejskich. Przecież Bóg, ja Jahwe, jestem waszym Bogiem. Prorok przypomina im, że aby mogli zrobić jakiś krok do przodu, muszą jakoś zbawić się tego strachu. Muszą nabrać nowej odwagi. Wkrótce na to pojawia się znowu anioł pański, pojawia się, powiedzmy, Jezus, który przychodzi do Gedeona i ma z nim rozmowę. A Gedeon na to powołanie, na to zachęcenie do tego, aby on stanął na czele właśnie tych, którzy uwolnią naród izraelski spod tego ciemiężenia Midianitów, on mówi następujące słowa. Panie, jestem najmłodszy w domu mojego ojca. Mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów. Czym mogę wybawić naród izraelski? Nazwałem innymi słowami właśnie to jego samopoczucie. Panie, jestem na śmietnisku tych, którzy skazani są na odrzucenie. Tam nie możesz znaleźć nic, co by mogło się być jeszcze do użytku. Kiedy Bóg mówi do Mojżesza, powołuje go, żeby wyprowadzić naród izraelski z Egiptu, Mojżesz bardzo podobnie ma 1000 wymówek i chce przekonać Boga, że bardzo się pomylił, że to może być każdy inny, ale nigdy nie on. Wielokrotnie, kiedy Bóg przychodzi i w dzisiejszym czasie do młodego człowieka zachęcić go, aby stał się jego uczniem, aby wziął na siebie pewną odpowiedzialność, to już w pierwszym planie zrzucana jest ta propozycja ze stołu właśnie dlatego, że myśli negatywnie o sobie, że podległ właśnie temu kłamstwu, które diabeł stara się dać nam do naszego myśli. Jesteś niedoskonały, jesteś biedny. Wszyscy inni są lepsi, ale ty? W dodatku Gedeon ma jeszcze uprzedzenie do Boga. Uprzedzenie do Boga, że jeżeli jesteś z nami, to dlaczego wszystko musiało nas spotkać? Ma złe poznanie Boga. Może słyszał to od swoich rodziców. Może słyszał to od wszystkich innych, którzy zamiast powiedzieć, to nasza wina, to mówili, chyba Bóg już z nami nie liczy. Chyba Bóg nas już pozostawił. Nie jest łatwe przyznać się przed swoimi dziećmi, przed tą młodszą generacją do błędów, które mogły być popełnione, które spowodowały, że Boże błogosławieństwo się zatrzymało. Łatwiejsze jest pokazać na Boga i powiedzieć, kiedyś to Bóg czynił cuda. Dzisiaj już? Ile wierzących ludzi wierzy w to, że te wielkie duchowe dary, dary uzdrawiania, dary wypędzania demonów, dary mocnych cudów były tylko w pierwszym stuleciu, były tylko w czasie apostolskim, potem już tylko ten racjonalizm, potem już tylko ten ludzki sposób, jak sobie pomóc. Szkoda tego, że dzisiaj Kościół prędzej uwierzy temu ograniczeniu, temu, że Kościół jest orabowany o te duchowe dary, niż temu, że one naprawdę są, tylko że nie umieliśmy wiarą podejść, aby z nich skorzystać. Wybralibyśmy takiego młodego człowieka do jakiegoś odpowiedzialnego zadania, który w ten sposób widzi samego siebie, który w ten sposób znajduje różne wymówki? Chcielibyśmy człowieka, który sobie wierzy. Chcielibyśmy człowieka, który jest gorliwy i który mówi: tak, już dużo razy o tym myślałem, żeby właśnie czegoś takiego się podjąć. Byłoby łatwiej. Ale Jezus wybierał bardzo niedoskonałych uczni, aby rozpocząć Kościół, aby rozpocząć szerzenie Ewangelii po całym świecie. Wbrew wszystkim nieprzyjaciołom, którzy mieli tysiąckrotną przewagę. Ale Bóg się nie zmylił. Bóg szedł na śmietnisko tych zapomnianych, odrzuconych ludzi, aby tam znaleźć swoich współpracowników i aby właśnie w ten sposób pokazać swoją wielkość, pokazać swoje zainteresowanie o każdego człowieka. Nikt z chrześcijan nie pomyślał, że apostoł Paweł, że ten groźny Saul, ten nieprzyjaciel chrześcijan będzie jednym z najgorliwszych apostołów. Będzie ten, który poniesie Ewangelię nie tylko między Żydami, ale i między poganami. Według jakich zasad więc wybiera Bóg, że podchodzi do tego najmłodszego, z najbiedniejszego rodu, który ma jeszcze taki pokrzywiony obraz o Bogu? Podobna sytuacja była trochę później w domu Isajego, kiedy stoją w rzędzie młodzi, mocni, dorośli mężczyźni, a Samuel przed nimi patrzy się od twarzy do twarzy i ma wybrać króla, nowego króla, pomazać jednego z nich za króla. Oczywiście wiemy, że brakuje tam jeden z tych synów, właśnie ten najmłodszy, ten, za którego z pewnych powodów ojciec się wstydzi i w ogóle go nie chce zawołać, aby stanął obok swoich starszych braci. Samuel jest w bardzo niełatwej sytuacji. Przecież król Saul, co prawda odrzucony Bogiem, ale stale jeszcze jest na tronie. Stale jeszcze jest dowódcą wojsk, stale wygrywa wojny. Ale Bóg powiedział Samuelowi: znajdź innego, lepszego króla. Jak miał Samuel się zachować, aby nie widzieć tylko to, co miał przed swoimi oczyma, ale aby słyszeć to, co Bóg kładzie mu na serce? Było to bardzo trudne właśnie z tego powodu, że ten Dawid wyglądał zupełnie inaczej niż ci jego bracia. Był najmłodszy, był ojcem tak trochę odseparowany od rodziny. Jak wielkie musiało to być ryzyko, kiedy Samuel, wiedząc, że pierwszy król się Bogu nie zapodobał, że ten drugi król będzie lepszy. W czym będzie lepszy? Na pewno w tym, że będzie sobie poradził lepiej, będzie sobie poradził z pogardą, z odrzuceniem, aniżeli król Saul. Właśnie on walczy siłą o tę swoją pozycję, a nie ma tego doświadczenia co Dawid, który wyrywa owieczki z paszczy lwa, który pokonuje Filistyńczyka, Goliata, właśnie dlatego, że to Pan posilił go, Pan dał mu tą siłę. Dawid spolegał na Pana, Saul spolegał na własną siłę, na własny honor. Ale wróćmy do tego Gedeona. Do Gedeona, który wielokrotnie słyszał te pogardliwe słowa na swój adres. Jesteś najmłodszy, jesteś z tej najbiedniejszej rodziny. Co prawda nie był już chłopcem. Musiał zatroszczyć się o pożywienie dla siebie, o bezpiekę, o to, aby przeżyć Po prostu musiał wbrew tym nieprzyjemnym ocenom, które krzyczą na człowieka, idź precz od wszystkiego, skryj się gdzieś, aby cię nikt nie widział. Musiał się z tym jakoś porwać w życiu. Ma to jakiś sens? Dlaczego Bóg na takie rzeczy pozwala? Może o wiele głośniejsze takie pytanie jest w związku z wydarzeniem pomiędzy Dawidem i Saulem, który naciera na niego i chce go pozbawić życia. Bóg pozwala na to doświadczenie, aby okazało się, czy nie ulegnie temu mocnemu wpływu zgorzknienia, gorzkości, które niszczy serce człowieka. Dawid dostaje ciężkie lekcje od Saula. A jednak czytamy w Bożym Słowie, że kiedy umarł Saul, właściwie kiedy popełnił samobójstwo, to Dawid napisał pieśń. Pieśń, która opiewa wielkiego bohatera narodu izraelskiego. I postanowił nauczyć wszystkich Judejczyków tej pieśni, aby nie zapomnieli na tego bohatera. Nie miał gorzkości w sercu, nie miał poczucia krzywdy. On respektował, cenił sobie Saula jako tego, którego wybrał Bóg i wiedział, że tylko Bóg ma prawo z tym człowiekiem coś zrobić. Niektórzy ludzie doznają odrzucenia, pogardy przez swoją własną rodzinę albo od swoich przyjaciół, nawet i w swoim zborze. Ten Józef z rodziny Jakuba, ten zawsze mnie uczy, że im większe mam przed sobą zadanie, tym ta lekcja, ta szkoła Boża będzie ostrzejsza. Józefowi dostało się niesamowicie dużo pogardy, odrzucenia, niesprawiedliwości od swoich braci, od swoich przełożonych, gdziekolwiek się znajdował. To był długi okres, zanim dostał się na pozycję bardzo wysoką, na pozycję, do której Bóg go już dawno przedtem chciał przygotować. Jak pomianował Józef tą szkołę życiową? Jak on ją nazwał? Powiedział swoim braciom, wyknuliście przeciwko mnie zło, ale Bóg to zło obrócił w dobro. To jest ta różnica pomiędzy światem a pomiędzy Bogiem. To jest ta różnica, którą tak samo zażył w swoim życiu Daniel. Ten najsumienniejszy urzędnik na dworze królewskim, w końcu przez samego króla, co prawda podstępem, ale król wydał rozkaz, aby był wrzucony do lwiej jamy. A kiedy nie mógł spać i przychodzi rankiem do tej jamy, aby się spytać, czy jeszcze żyje, to co Daniel odpowiada królowi? Królu, żyj na wieki. Królu, żyj na wieki. Ten Bóg, któremu służę, posłał anioła, aby zamknął paszczę lwom. Nie ma uprzedzenia do króla. Nie ma tam wyrazu pogardy, poczucia krzywdy. Dlatego, że Daniel był mocno związany z Bogiem. Jego grunt wiary był postawiony na tym, nie co czynią ludzie, ale co czyni Bóg. Gedeon stawia temu aniołowi czy Jezusowi pytanie, czym mogę wybawić naród izraelski? Przecież miał tylko jedno doświadczenie. Doświadczenie z tym, aby ukryć siebie i swoje pożywienie gdzieś w jaskini, w jakiejś górskiej szczelinie, ażeby nieprzyjaciele tego nie znaleźli i nie zabrali mu tego pożywienia albo nie zabrali jego do niewoli. Może masz podobne poczucie? Jesteś młody? Myślisz, że wszyscy koło ciebie są ważniejsi, zdolniejsi? Zadajesz sobie pytanie, Boże, jak ja bym mógł ci służyć? Jak ja mógłbym być ci użyteczny? A ta odpowiedź brzmi tak bardzo przekonująco. Ja będę z tobą, dlatego zwyciężysz Midianitów. Ja będę z tobą. To jest ten najmocniejszy nastrój, który będziesz trzymał w swoich rękach. Będę z tobą. Ja będę gotował taktykę, którą ty zwyciężysz. Chcę być z tobą. Bóg ma i dzisiaj plan do Kościoła w czasie, kiedy jesteśmy wypchnięci gdzieś do izolacji. On nie zatrzymał się ze swoim działaniem. On przygotowywuje i chce przygotowywać swoich służebników. Chce przygotowywać swój Kościół, to znaczy konkretnych ludzi do tego, aby byliśmy użyteczni dla Bożego Królestwa. Abyśmy byli użyteczni dla tej społeczności, która przechodzi trudną sytuację, a często nie rozumie, dlaczego tak jest. Często straca jakąś nadzieję do przyszłości. Na następną niedzielę chciałbym kontynuować jeszcze to rozmyślanie o Gedeonowi. Dlatego, że to, co najpierw musiało nastać, zanim stanie jako żołnierz przeciwko nieprzyjacielskiemu wojsku, najpierw musiał uporządkować pewne sprawy w swoim życiu. Nawet Bóg chciał, aby był radykalniejszy w oddaniu się Boga, aniżeli jego ojciec. Aniżeli ten, który dostosował się do tego czasu i miał ołtarz dla Baala, który na pewno nie zionął pustką przez cały rok. Ci, którzy są pogardzeni, odrzuceni przez ludzi, Bóg jakoby szczególnie do nich przychodził i wyszukuje ich. Idzie na to śmietnisko tych odrzuconych, aby tam wyciągnąć tych, których sobie chce używać. Tak było i wierzę, że tak będzie do samego końca. Bóg powołuje ich, aby swoim życiem świadczyli o Bożej wielkości. Jeżeli czujesz, że Bóg przez swojego Ducha przychodzi do ciebie, pozwól Mu, aby z tobą w twoich myślach, w twoim czasie mógł prowadzić tę wewnętrzną rozmowę. Pozwól Mu, nie odrzucaj Jego planu. Żyj pewną wizją, którą Bóg ci daje. Módl się o to, aby rzeczy uporządkowały się w twoim życiu. Abyś nie żył tylko dla siebie, abyś nie żył tylko dlatego, aby ukrywać tą swoją wiarę przed innymi ludźmi, o których masz to poczucie, że mogą ci uczynić krzywdę, że mogą cię wyśmiać. Kościół jest tutaj nie po to, aby się ukrywać, ale odwrotnie, aby iść i nieść to światło do narodu, w którym żyjemy, do narodów, które jeszcze nigdy nie słyszały o Bogu. Dlatego to wezwanie do młodej generacji było i jest tak bardzo mocne i tak bardzo ważne. Pobudzam was, abyście nie przestawali modlić się za młodą generację. Pobudzę was, młodych, w każdej chwili, kiedy czujecie, że Duch Boży chce was zachęcić, abyście uczynili pewien krok wiary. Nie rezygnujcie, ale odwrotnie, jeszcze więcej zaufajcie swojemu Panu. O to chciałbym się i w tej chwili modlić, prosić Boga, ale też dać Ci tą okazję, aby podczas tej modlitwy, jeżeli czujesz, że już coś takiego Pan do ciebie mówił, powiedz Mu tak, powiedz Mu: przyjmuję, przygotowuj mnie, Panie. Amen.